bardzo niecierpliwością czekałem na ten dzień, kiedy Andreas Sztuc, doktor z izraelskiej szkoły biblijnej, będzie nam mógł opowiedzieć z perspektywy właśnie Żyda, jak wygląda sprawa Jezusa w Starym Testamencie. Bardzo często słyszałem chrześcijańskich pastorów, którzy mówili o proroctwach mesjanistycznych ze Starego Testamentu. Ale ktoś, kto wywodzi się z kultury Starego Testamentu, ktoś, kto wywodzi się z kultury, z narodu, który w większości odrzucił Mesjasza, no jak to z tej strony będzie wyglądało podejście do Jezusa? Jestem bardzo tego ciekawy, dlatego zapraszam was też na te warsztaty biblijne, czyli mesjańskie proroctwa o narodzeniu Jezusa.
Dzisiaj mamy temat narodzin Mesjasza w proroctwach mesjańskich. Najpierw krótkie wprowadzenie. W Starym Testamencie proroctwa mesjańskie nie są zebrane w jedną całość, ani nie są prezentowane w sposób systematyczny. Są raczej rozproszone po całym Starym Testamencie i pojawiają się w różnych kontekstach. Zatem naszym zadaniem będzie odnalezienie rozproszonych proroctw i ułożenie ich w logiczny sposób. Przechodzimy więc do pierwszego tekstu, w którym widzimy, że Mesjasz musi narodzić się z kobiety. Rozdział 3 Księgi Rodzaju, werset 15. Jest to tekst bardzo ważny, także dla ojców Kościoła. Tak jest napisane. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W rzeczywistości jest to przekleństwo skierowane przeciwko starodawnemu wężowi. Tak Księga Apokalipsy nazywa szatana. A ponieważ to przekleństwo nie jest skierowane przeciwko człowiekowi, ale przeciwko starodawnemu wężowi, stało się dla człowieka obietnicą. Przepowiada wielkie zwycięstwo nad wężem. Możemy tutaj dokonać kilku obserwacji. Po pierwsze, uderzające jest to, że kiedy Bóg przemawia do węża, mówi o nasieniu jej, a nie o jego. Nie odnosi się do nasienia Adama, ale do nasienia Ewy. W tym kontekście najbardziej naturalnym byłoby mówić o nasieniu Adama. Możemy wnioskować, że szatan posłużył się kobietą, aby sprowadzić na ludzkość grzech. Bóg przez kobietę wprowadził zbawienie. Prawda, że Mesjasz narodzi się z kobiety, wskazuje na prawdę o wcieleniu. Ten, który zmiażdży głowę węża, będzie potomkiem kobiety. Dlatego też Nowy Testament kilkakrotnie nawiązuje do tego proroctwa. Na przykład w liście do Rzymian 16:20, Galacjan 4:4, aż do 12 rozdziału objawienia. Ale Mesjasz nie jest tylko zrodzony z kobiety. Narodzenie musi dokonać się w sposób nadprzyrodzony. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, do ponadnaturalnego charakteru narodzin Mesjasza. Czytamy w Ewangelii Mateusza 1:22-23. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Nowy Testament rzeczywiście potwierdza, że Mesjasz narodził się z dziewicy. Są to narodziny nadnaturalne, co wskazuje na to, że nie był on jedynie człowiekiem. Widzimy więc, że Mesjasz musi zrodzić się z kobiety. To muszą być nadnaturalne narodziny z kobiety. I widzimy, że musi narodzić się w narodzie żydowskim. I tutaj pojawia się nowy aspekt. I to jest wyczekiwanie na króla Mesjasza. Jest jedno bardzo wczesne proroctwo w Księdze Liczb, rozdział 24:17. Czytamy tam: widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Znaczenie tego proroctwa wydaje się być większe, niż się powszechnie uważa. Balaam mówi o gwieździe i berle wskazującym na króla. Berło nie jest trudne do zrozumienia, ale gwiazda jest nieco trudniejsza do zinterpretowania, ponieważ Izrael nie używa tego słowa do opisywania królów. Jednak w Mezopotamii motyw gwiazdy był znany jako symbol króla. Jest całkiem możliwe, że proroctwo Balaama, który był z Mezopotamii, rozprzestrzeniło się wśród mezopotamskich astrologów, do których on sam należał. Oczekiwanie, że powstanie król na zachodzie, z ich punktu widzenia. Jest ekspert od Mezopotamii, Asyrii i okolic. Nazywał się Friedrich Delitzsch, syn Franca Juliusa Delitzsch, autora bardzo znanego komentarza do Starego Testamentu, a także hebrajskiego tłumaczenia Nowego Testamentu. Więc Friedrich Delitzsch był asyriologiem i on wskazuje na babilońskie gliniane tabliczki astrologiczne, które zawierają raz za razem frazy typu: kiedy to i tamto się stanie, wtedy powstanie król, wielki król na zachodzie. Wtedy będzie panowało we wszystkich krajach prawo i sprawiedliwość, pokój i szczęście, i uczyni wszystkich ludzi szczęśliwymi. Jest to zapisane w tekstach znalezionych w Mezopotamii, w rejonie starożytnego Bliskiego Wschodu. Oczekiwanie na króla, który powstanie na zachodzie. Na zachód od Mezopotamii leży Izrael. Więc czytamy w Nowym Testamencie, że przybywają mędrcy ze wschodu, pytając o króla Żydów. Dlaczego? Bo widzieli gwiazdę. Więc to proroctwo się wypełniło. Jezus jest królem, Mesjaszem. I tak dochodzimy do kolejnego punktu, czyli czasu pojawienia się Mesjasza. Istnieje proroctwo wskazujące na przyszłość i pokazujące, kiedy ma przyjść Mesjasz, ale nie chodzi o jego drugie przyjście, ale pierwsze. Dzisiaj nie będziemy obliczać, kiedy on przyjdzie. Pozostawię te obliczenia w mojej szufladzie. Księga Daniela, rozdział 9, wersety od 24 do 27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie, i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi. I aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Kluczowym słowem w tym proroctwie jest słowo tydzień. W tym miejscu, zamiast normalnego słowa oznaczającego tydzień, w języku hebrajskim występującego w formie żeńskiej, szawuot, użyte zostało słowo szawuim w formie męskiej. To wskazuje, że odnosi się to słowo do czegoś więcej niż tylko tydzień. Okres 7 dni odnosi się do okresu 7 lat. Kiedy więc proroctwo mówi, że od wydania dekretu o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy do przyjścia Mesjasza minie 69 tygodni, w rzeczywistości mówi o 483 latach. Zaczynamy nasze liczenie od czasu, gdy Artakserkses I wydał taki dekret w 458 roku przed Chrystusem. Jest to odnotowane, nie będziemy tego czytać, ale jest o tym mowa w Księdze Ezdrasza, rozdział 7, wersety od 12 do 26. Gdy zaczynamy nasze liczenie od tego momentu, dochodzimy do czasów Jezusa, do chrztu Jezusa. Czy sprawia to jakąś trudność? Wiele osób nie lubi matematyki w odniesieniu do Biblii, ale wydaje się, że tę kalkulację potwierdzają teksty pozabiblijne. W Talmudzie Babilońskim policzono te tygodnie. Oczywiście było to po tym, jak się to już wydarzyło. Być może był to drugi wiek. Wtedy to policzono. Możliwe, że się mylę, ale to sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej interesujące. Po tym, jak chrześcijanie zastosowali te teksty, wciąż są zgodni z tamtymi wyliczeniami. Mówię tylko, gdzie to jest napisane, ale nie będę tego czytać. Po prostu powiem, co jest napisane. Dla tych, którzy chcą to sprawdzić, napisane to jest w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Nasir, strona 32b. Napisano tam, że ci, którzy żyli w pierwszym wieku, powinni byli wiedzieć, kiedy świątynia zostanie zburzona. Autor Talmudu mówi o tym, że rabini, którzy żyli w pierwszym wieku, że oni powinni byli wiedzieć, kiedy świątynia zostanie zburzona. Mówi to rabin Abaye i dla udowodnienia swojej tezy posługuje się obliczeniami z 9 rozdziału Daniela. Przecież ten tekst mówi również o Mesjaszu, który będzie zabity. Jeśli potrafią policzyć z 9 rozdziału Księgi Daniela, kiedy świątynia zostanie zburzona, to mogą również obliczyć, kiedy Mesjasz ma przyjść, ponieważ jest to w tym samym tekście, w tej samej formule matematycznej. Zatem literatura rabiniczna nie tylko posługuje się Danielem, aby obliczyć, kiedy Mesjasz ma przyjść, ale stosują także alegoryczne podejście do stworzenia. Uważają oni, że w opisie stworzenia jeden dzień jest jak 1000 lat. Mówią więc, że świat będzie istniał od 6000 do 7000 lat. Jest to również napisane w Talmudzie Babilońskim, że świat ma istnieć 6000 lat. A teraz słuchajcie uważnie, myśląc o tym, w jakim żydowskim roku jesteśmy. Około 5700, prawie 5800. Więc powiedzieli, że świat będzie istniał 6000 lat. Przez pierwsze 2000 lat było tam spustoszenie, od Zera do Abrahama plus minus. Następne 2000 lat rozwijała się, rozkwitała Tora. Kolejne 2000 lat, czyli od 4000 lat do 6000 lat, to era mesjańska. To jest w traktacie Sanhedrin, strona 97a. Zatem to proroctwo z Daniela, rozdział 9, 24-27, rzeczywiście zostało wypełnione bardzo dokładnie przez Jezusa Mesjasza. Bóg nie tylko wyznaczył przyjście Mesjasza, ale także wyznaczył czas, kiedy Mesjasz przyjdzie. Ponieważ Bóg jest dokładny, ponieważ przyszłość jest w Jego rękach i On chce, abyśmy zobaczyli, że kontroluje wszystko. Następnie zobaczymy, gdzie ma się narodzić Mesjasz. I to jest nasz ostatni punkt. Księga Michała 5:1. Mesjasz nie tylko narodzi się w dynastii Dawida, ale ma się także narodzić w ziemi Dawida, w mieście Dawida, Betlejem. I o tym właśnie jest napisane w Michałaszu 5:1. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Mesjasz musi przyjść z Betlejem. Tekst ten został napisany po Dawidzie. W 2 rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety od 4 do 6, czytamy, że ze wschodu przybyli mędrcy i zapytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. A Herod myśli, co ja zrobię? A potem nakazuje, żeby ci ludzie przyszli. Wzywa ekspertów, teologów i pyta ich, co o tym wiemy. A oni mówią, och, to jest w Betlejem. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między księżęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Znaczenie mesjaniczne tego wersetu zostało uznane i nawet w Nowym Testamencie jest to zapisane, że ten tekst mówi o Mesjaszu. Dochodzę więc do podsumowania. Boża wiedza o przyszłości nie jest bierna. Bóg zna przyszłość, ponieważ sam wszystko wyznaczył. Opisywanie Boga jako jedynie znającego przyszłość w rzeczywistości ograniczałoby go. Ponieważ Bóg wyznaczył czas, musimy podkreślić fakt, że Bóg jest całkowicie aktywny. W kim możemy to rozpoznać lepiej niż w Chrystusie? To Bóg wybrał naczynie Jego ucieleśnienia. Bóg mówi, w jakim kontekście etnicznym narodzi się Mesjasz, w jakiej rodzinie, w jakiej dynastii się musi urodzić. Mówi, w jakim mieście ma się urodzić. Mówi, kiedy ma się urodzić Mesjasz. Bóg jest bardzo dokładny. Widzimy w życiu Jezusa, że Bóg Ojciec jest dokładny. Widzimy, że wszystko, co dotyczy narodzin Chrystusa, Jego wcielenia, było w planie Bożym. Nic nie było pomyłką lub przypadkiem. Jezus jest obiecanym Mesjaszem, który wypełnił proroctwa nie tylko częściowo, ale w całości. Jak nikt inny nie mógłby tego zrobić. Dziękuję bardzo.